W audycji Radia Lublin proponujemy zwiedzenie Barcelony, do której z Lublina dziś, a właściwie w piątki i poniedziałki, możemy dotrzeć w zaledwie kilka godzin. A tam czekają nas liczne atrakcje, te bardziej znane i te poukrywane w wąskich uliczkach i na placykach Starego Miasta. O ciekawostkach opowiadają i po Barcelonie oprowadzają nas Agata Sosnowska i Sebastian Mączka.
Tutaj na tej dzielnicy mamy mnóstwo poukrywanych miejscóweczek. W ogóle wyobraźcie sobie tą część Passage del Born. El Born, tak naprawdę nazwa tej dzielnicy nawiązuje do turniej rycerskich, bornezia, czyli po prostu ścierać się w sposób rycerski, czyli proszę zobaczyć tutaj, wyobraźcie sobie przepiękne miejsce, kiedy dwóch rycerzy jechało z kopiami. Pamiętacie, to nie była walka na śmierć i życie, tylko to było dwa w jednym. Z jednej strony zabawa dla gawiedzi, zajęcie ich głów, taki odskok od rzeczywistości ciężkiego życia, czyli taki po prostu pokaz, a z drugiej strony to były po prostu ćwiczenia wojskowe. Dwa w jednym, tak? Więc tutaj odbywały się turnieje rycerskie. I tu na tych uliczkach mamy mnóstwo też detalików przypominających o historii miasta. Chodźcie, pokażę wam jeden. Teraz męska część naszej ekipy niech sobie wyobrazi, że właśnie wysiadła ze statku. Po wielu miesiącach podróży jesteśmy marynarzami, którzy nie piszą, nie czytają, ale są wygłodniali, tak? Właśnie. I teraz wystarczyło było znaleźć tak zwaną karasę. Karasa to były takie główki, które nam wskazywały odpowiedni kierunek. Proszę zobaczyć, tu mamy jedną z tych, w zasadzie trzech główek karasas, które zostały jeszcze oryginalne na tej dzielnicy. Zobaczcie, zadowolony pan z wąsikiem. On się patrzy w którymś kierunku. Wystarczyło, że taki marynarz spojrzał i wiedział dokładnie, gdzie iść. I tam mógł znaleźć ukojenie dla duszy i ciała, tak? I tutaj akurat mamy jedną z najwęższych uliczek Barcelony, Carrer dels Mosques. Uliczka dzisiaj zamknięta przez sąsiadów, dlatego że w tej uliczce nocami dużo różnych rzeczy się działo. Ale wyobraźcie sobie, w latach 70. było dwóch kolegów, którzy założyli, że przejadą tą uliczkę Fiatem Seatem. I słuchajcie, udało się. Tak, na złożonym lusterku. Tą uliczkę, zobaczcie jaka jest młodziutka, no tutaj w najszerszym miejscu mamy 135 cm, więc ten mały fiacik jakoś tak się przedarł przez to miejsce. Akurat tutaj z boczku mamy też bardzo ciekawe miejsce. Zobaczcie, Pastisseria Hoffmann, to jest sklepik, cukiernia, szkoły cukierniczej. I tutaj znajdziecie jedne z najlepszych croissantów w Barcelonie. Mój ulubiony z serem mascarpone. Tak. Albo z malinami. Te croissanty, już nie pamiętam, w którym roku wygrały konkurs miejski i były okrzyknięte croissantami numer uno. Nie wiem, czy to się zmieniło. Dla mnie tak naprawdę dalej to są croissanty numer uno. Proszę zobaczyć, jako że to jest szkoła cukiernicza na najwyższym poziomie, zobaczcie na te ciasteczka na przykład. Tu jakaś planeta,
ale ja wam pokażę,
tu jakiś obraz, tu wygląda jak kakaowiec. A ja wiem, którą ty masz ulubioną. No.
Słuchajcie, wiecie od kiedy są znaki drogowe? Weszły w użycie?
Nie.
Zanim pojawiły się samochody, czy po tym jak się... Nie, po tym. Najpierw pojawiły się samochody, a potem pojawiły się znaki drogowe. Bo trzeba było ten ruch uregulować. W Barcelonie znaki drogowe pojawiły się przed samochodami. Jak jeszcze nie było w ogóle samochodów, pojawiły się znaki drogowe. Miasto kupieckie, portowe, wąskie uliczki, robiły się korki, kłócili się, kto ma pierwszeństwo. I trzeba było to wszystko jakoś uregulować. I mówi się, że to Barcelończycy wymyślili ulice jednokierunkowe. Trzeba by było je jakoś oznaczyć. Więc ten, kto potrafił czytać, no to czytał entrada, tak, wjazd. A kto nie potrafił czytać, to patrzył, jak pokazuje woźnica. Proszę bardzo, w tą stronę jedziemy. Ja bym teraz tutaj, nie wiem, droga jednokierunkowa albo nakaz skrętu w lewo, prawda? W ten sposób, więc Barcelona po dzień dzisiejszy słynie z ulic jednokierunkowych. Powiedziałabym, że 90% to są ulice jednokierunkowe. Znaki drogowe, prototypy znaków drogowych to są.
Kto z Was oglądał ten serial Katedra w Barcelonie albo czytał książkę Katedra w Barcelonie? A pamiętasz, jak się nazywali ludzie, tragarze, którzy ciężko pracowali w porcie, a później nosili te wielkie kamienie z Montjuic do budowy kościoła? Nazywali się Bastaixos. Bastaixos. I jak popatrzycie tu po drugiej stronie, jest fajny tapas bar, który się nazywa Bastaix. Bastaix, czyli właśnie ten tragarz portowy. Kawiarenka, restauracyjka ma pod spodem, słuchajcie, podziemną część. I czasem, pijąc tam wineczko, mamy dziwne uczucie takie, że wiecie,
ciary nas przechodzą.
Ciary przechodzą, bo pamiętajcie, że to była zbiorowa mogiła, w której pochowano tych, którzy walczyli o wolność i o konstytucję Katalonii, tak? Stąd też właśnie ten czerwona cegła tutaj, czerwona cegła pokazująca niejako tą krew przelaną za niepodległość.
Mówiłeś była, to znaczy, że co, grób został przeniesiony?
Tak, w XVIII wieku był taki ruch higienistyczny, w wyniku którego, bo pamiętajcie, Barcelona była otoczona murami, było super ciasno, co 15 lat średnio była jakaś mini pandemia, to tyfus, to cholera. I na mocy tego ruchu higienistycznego przeniesiono te lokalne cmentarzyki przykościelne do przepięknego notabene cmentarza w dzielnicy Poblenou, który zaczęto tworzyć w 1760 roku. Cmentarz, który znany jest między innymi z pięknej rzeźby o tytule Pocałunek Śmierci. Warto to sprawdzić, bo istnieje w Barcelonie nawet trasa po cmentarzach miasta, dlatego że wielu z artystów, których poznacie, kamieniarzy, którzy tworzyli na najbardziej znanych architektów Barcelony, również dla bogatych rodzin tworzyli później grobowce.
Tak naprawdę ci bogaci burżuje zamawiali sobie w pakiecie dom na życie i po śmierci.
Sprytnie.
Prawda? Idziemy? Bardzo lubię chodzić po niej. Popatrzcie na te uliczki. To są super fajne uliczki, boczne uliczki, które są miejscem, w którym mamy bardzo wiele ciekawostek i malutkich, ukrytych miejsc, typu właśnie rzemieślnicy, galerie sztuki czy mikrobary. I tutaj dalej ludzie mieszkają.
Historia dla mnie zatoczyła koło w taki magiczny sposób. Dlatego wyobraźcie sobie, jak w średniowieczu na każdej ulicy inny cech. Tu garcarze, tu szewcy, kapelusznicy, srebrnicy. Zresztą po dzień dzisiejszy w nazwach ulic można odgadnąć, po nazwach ulic, kto tutaj rządził na danej ulicy. Więc wyobraźcie sobie w średniowieczu, jakbyście tędy chodzili, to tutaj ktoś wyrabia garnki, tu ktoś szyje buty, wszystko ręcznie oczywiście. Potem ta dzielnica, tak jak Sebastian już mówił, była patologiczna jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jak patologiczna, no to tania. Jak tania, to zaczęła przyciągać artystów. I zaczęli się osiedlać tutaj artyści, rzemieślnicy. I zaczęli tą dzielnicę zmieniać. Ona przechodzi totalną metamorfozę. Troszeczkę jak Montmartre w Paryżu. I teraz, chodząc po tej dzielnicy, faktycznie można zaobserwować dokładnie takie same scenki jak w średniowieczu. Tu ktoś szyje marynarkę, tu ktoś robi na drutach, tu wytwarza buty. Tyle tylko, że teraz te ceny ręcznie robionych rzeczy są wystrzelone w kosmos, bo ręcznie robione buty, no to cena nie schodzi poniżej 300 euro. A w średniowieczu wiadomo, wszystko miało normalne ceny.
Ja nie pamiętam. Ale słuchajcie, a propos artystów. Tutaj mamy miejsce, w których trójka artystów robi rzeczy między innymi... Oto jest ta para, która robi rzeczy. On robi z drucików takich i z metalu, a ona robi z takiego plastiku. Bon dia! Tudo bem? On jest akurat z Brazylii, więc zobaczcie tutaj coś... Jak takie kolczugi, takie typu rycerskie. Zobaczcie, genialne, takie morskie detaliki tutaj, stwory różne. Wszystko ręcznie tutaj robione w tym malutkim miejscu.
Na brazylijskie ręcznie robione ozdoby nie było mnie stać, ale przywiozłam sobie z Barcelony kilka innych pamiątek, w tym tradycyjnie magnes na lodówkę i mój ulubiony przedmiot, czyli pięknie wydany notatnik. A jeśli chodzi o Amerykę Południową, to przy okazji wizyty w Barcelonie byłam na wystawie kolumbijskiego malarza, zmarłego zaledwie przed 2 laty, Fernanda Botera. Malował postaci o charakterystycznych, karykaturalnych krągłościach, jaskrawe, używał kontrastujących kolorów, tworzył obrazy kryjące sporo ironii, mające drugie dno. Bogota ma swoje Muzeum Botero, a Barcelona zaprasza na wystawę prac tego słynnego kolumbijskiego artysty do Palau Martorell do 20 lipca. Warto. No właśnie, a co jeszcze warto zobaczyć w Barcelonie? Miejsc historycznych i zabytkowych jest tam naprawdę dużo. No, jeden weekend na wizytę w stolicy Katalonii to może być za mało, ale zawsze to coś, żeby rozsmakować się w Barcelonie. A my w dzisiejszej audycji razem z przewodnikami Bez Granic podpowiadamy, jakie nieoczywiste miejsca odwiedzić i co kryją wąskie barcelońskie uliczki. A w drugiej części audycji zaproponujemy spotkanie z wybitnym architektem Antonim Gaudim.